I pozostajemy w kręgu laureatów nagrody, które wręczał prezydent Andrzej Duda. Marek Śliboda, firma Marko, firma z Gliwic. Nagroda w kategorii odpowiedzialny społecznie biznes. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Co to znaczy odpowiedzialny społecznie? Za co ta nagroda?
Za co ta nagroda? My od 19 lat... Od 19 lat prowadzimy naszą firmę w Gliwicach. Co to jest ta społeczna odpowiedzialność biznesu? Z naszego punktu widzenia chodzi o to, że oprócz podstawowego rozwijania działalności gospodarczej, wprowadzania nowoczesnych technologii, innowacji, bardzo mocno zorientowani jesteśmy na rozwój kapitału ludzkiego wewnętrznego i na pomoc lokalnej społeczności, nie tylko poprzez wspieranie finansowe, ale również poprzez szerokie akcje wolontaryjne, edukacyjne. Bardzo mocno skupiamy się na działalności środowiskowej, żeby jak najbardziej ochronić to środowisko naturalne przy biznesie, w którym działamy, w którym tworzymy nasze produkty. Więc ta długofalowa polityka CSR-owa, bo tak to się teraz nazywa, była z nami od początku, jest zapisana w DNA firmy i wszyscy pracownicy angażują się w tą pomoc, w to edukowanie, w ten taki, bym powiedział, model biznesu o wyższej świadomości.
I ale sprawia nam to... Co to jest ten kapitał wewnętrzny? Pomówmy bardziej konkretnie.
To są wszyscy nasi współpracownicy.
Znaczy, że są nasi panowie sympatyczni po prostu.
Jesteśmy, generalnie można powiedzieć, że jesteśmy bardzo sympatyczną firmą.
Czyli normalnie, sympatycznie, nikt na nikogo nie krzyczy, chyba że musi.
Dokładnie tak. I co okazało się, że to taka normalna, sympatyczna firma, niestety w dzisiejszych czasach stała się bardziej wyjątkowa, mimo że ja uważam, że jest to całkowicie naturalne i normalne. Ale rzeczywiście jest tak, że przy dobraniu odpowiednich ludzi, którzy w naturalny sposób identyfikują się z wizją, misją, firmą, czyli chcą realizować jej cel, nikt nikomu nie musi kazać, nikt na nikogo nie musi krzyczeć.
Ale to mówi pan jak w każdej dużej korporacji. Też trzeba się z misją identyfikować, wszystkie korporacje na świecie, bo taka jest moda. Czy jest jakaś cecha specyficzna pana firmy? Czy naprawdę pan wierzy w to, co pan mówi?
Znaczy ja wierzę, bo ja jestem założycielem, 19 lat temu założyłem tą firmę i przez całe życie idę z takim sztandarem, że potrzebujemy dużo więcej pozytywnych intencji, chęć budowania wspólnego, nie zwalczania się, tylko kooperowania i zachęcam od 19 lat swoich pracowników i wszystkich moich kolegów i koleżanki z otoczenia, żeby w ten sposób tworzyć wartość dodaną. Bo uważam, że ma to bardzo pozytywny wpływ gdzieś tam na nie tylko najbliższe otoczenie, ale na to szersze. I być może wszystkie korporacje mają taką wizję i misję, ale my mamy tą wizję i misję, która wyszła z serca i staramy się konsekwentnie przez 19 lat udowadniać, że nie tylko o niej mówimy, ale ją realizujemy. I prawdopodobnie też za to dostaliśmy tą wczorajszą nagrodę, z czego jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi.
Założył pan firmę, sam pan założył firmę, z kimś pan założył firmę, co to za firma i jaki był pomysł na ten biznes?
Już mówię. Ja generalnie swoją przygodę z biznesem zacząłem dosyć wcześniej, bo miałem 21 lat. Dzisiaj mam lat 40. Założyłem...
Dzisiaj urodziny?
Nie, niestety nie, 24 kwiecień. Założyłem tą firmę sam, później dołączyli do mnie mój brat, mój najbliższy przyjaciel z podwórka, więc jest to typowa, można powiedzieć, firma rodzinna.
Z którym gra pan w piłkę i dlatego pan jest kontuzjowany.
Między innymi.
To on pana...
Nie.
Nie, brat?
To akurat w lidze, gliwickiej lidze futsalu taka przygoda mnie spotkała. Ale wracając do pana pytania, firma zajmuje się szeroko rozumianą identyfikacją i znakowaniem produktów, czyli między innymi tabliczki znamionowe, etykiety samoprzelepne, techniczne podkładki, uszczelki, wklejki. Bardzo, tak jakbym powiedział, małe, skomplikowane rzeczy, które na co dzień występują wszędzie, ale ich nie widzimy. Czyli są w telefonach komórkowych, są w komputerach, są w samochodach, w samolotach, w przemyśle zbrojeniowym, w różnego rodzaju maszynach. maszynach, urządzeniach medycznych i my to wszystko robimy i jest to wszystko pochowane. Dostarczymy to do największych koncernów na świecie z branży przede wszystkim automotive, z grupy Volkswagen oraz branży elektroniczne, takich firm jak Siemens, Panasonic, więc z jednej strony firma społecznie odpowiedzialna, ale z drugiej strony staramy się, żeby była bardzo kompleksowa, więc wyniki ekonomiczne, innowacje, systemy jakości, wszystko na bardzo wysokim poziomie.
Pan Politechnikę by skończył Gliwicką?
Ja nie kończyłem akurat Politechniki Gliwickiej. Jestem z Gliwicy, kończyłem szkołę zarządzania w Katowicach. Ale jestem związany z Politechniką już teraz poprzez wspólne gdzieś tam prace też naukowe i mam nadzieję jak najszybciej zacząć.
Bo jak pan mówi znakowanie, to bardziej się z taką tabliczką albo ze znakiem, który jest na samochodzie, albo z czymś, co się przykleja na lodówkę.
I to mniej jako, więcej jest to. Mniej więcej jest też to.
Czyli to nie jest zaawansowana technologia, tylko to jest taka po prostu technologia, klasyczna technologia, newtonowska technologia.
Już mówię, to jest jeden z naszych produktów. Można powiedzieć, że etykiety to nic takiego nadzwyczajnego. Szczególnie jeżeli nie jest się specjalistą w tej branży. Ale oprócz tych etykiet my musimy dostarczać naszym klientom bardzo zaawansowane, wielowarstwowe materiały do wyszczelniania na przykład po to, żebyśmy, jeżeli jedziemy samochodem, żeby on był odpowiednio wyciszony. Jeżeli są komponenty, których jest bardzo dużo w samochodzie, żeby one się nie przesuwały, żeby nie skrzeczały. Więc może być to dużo bardziej skomplikowane niż się na pierwszy rzut oka wydaje, a same naklejki czy etykiety, które mogą być na lodówkach, które mogą być na samochodach, to warto zwrócić uwagę, że one muszą mieć bardzo wysokie parametry odpornościowe, na przykład na promienie UV. Czyli my jak otwieramy sobie drzwi samochodu i widzimy na przykład etykietę z ciśnieniem opon, to wydaje nam się, że to jest zwykła naklejka. Ale ona ma bardzo wysokie wymagania, ponieważ jeżeli będzie w krajach nasłonecznionych cały czas miała ekspozycję na światło, to ona może wyblaknąć, a później, jeżeli ktoś źle te opony sobie przygotuje i będzie wypadek, to jest bardzo duża odpowiedzialność dostawcy etykiet. Więc dla niektórych mogą być to proste naklejki, a my bardzo często badamy je tygodniami w naszym laboratorium, które wyposażyliśmy za kilka milionów złotych, tylko żeby badać te produkty, żeby spełniały wymagania na przykład firmy Porsche. Więc z jednej strony można powiedzieć dość proste na pierwszy rzut oka, ale jeżeli chce się w to wejść głębiej, to zaczyna tam być bardzo dużo komplikacji, bardzo dużo ciekawostek.
Czyli ta firma sobie rosła przez te 19 lat, teraz doszła do jakiego etapu, ile osób jest zatrudnionych, jaki jest obrót i trzecie pytanie, chociaż trzech naraz pytań nie powinien dziennikarz zadawać, jak pan otwierał te drzwi do Porsche, drzwi do Siemensa, drzwi do wielkich globalnych firm.
To może od początku. 19 lat firma jest na rynku, na dzień dzisiejszy jest nas prawie 100 osób i obroty około 30 milionów złotych. Jeśli chodzi o dochodzenie, ponieważ jest to też dosyć ciekawe, my przez bardzo wiele lat skupialiśmy się, żeby budować firmę bardzo kompleksową i ja to nazywam firmą o wysokiej świadomości. Czyli przede wszystkim najpierw przyciągaliśmy odpowiednich ludzi, którzy pasowali do nas bardziej charakterologicznie, czyli chcieli być ambitni, byli empatyczni, chcieli się rozwijać, mieli ciekawe pomysły, byli tacy bardziej odpowiedzialni niż wygodni. I z tymi ludźmi rozwijaliśmy firmę cały czas budując, rozbudowując tą świadomość, czyli tłumaczyliśmy wszystkim, jaka jest wizja i misja tej firmy, jaki mamy długofalowy cel i za każdym razem podkreślaliśmy, że jeżeli komuś w naturalny sposób ten cel się nie podoba, to powinien odejść, bo nie ma sensu ze sobą robić czegoś, na co generalnie nie mamy ochoty. Ja mam taką zasadę, że uważam, szczerość i takie bycie fair jest bardzo ważne i to przez kolejne lata gdzieś tam eliminowało osoby, które do tej firmy nie do końca pasowały i nie chciały w niej być, a ci, którzy byli, cały czas podnosili standardy pracy, wdrażaliśmy systemy jakości. Jeżeli zarabialiśmy pieniądze, to bardzo mocno inwestowaliśmy we wszystko i ta kompleksowość moim zdaniem się nam całkiem nieźle udała. Bo udało się po kolei, to była taka po prostu taki naturalny, bym powiedział, organiczny wzrost, kroczek po kroczku i najpierw Siemens, później Panasonic, później grupa Volkswagen i tak dalej, i tak dalej. Cały czas mamy nadzieję na rozwój taki, bym powiedział, bardziej globalny, pozostając taką firmą lokalnie ideową. Ja akurat mam taki cel i takie marzenie i przez całe życie mam nadzieję, będę go realizował, żeby udowodnić, że im firma może być większa, to ona może nie zatracić swoich wartości, swoich ideałów i przez całe życie będę tego bronił, bo akurat tak się ułożyło, że jestem idealistą.
A jaka jest płaca, panie idealisto, jaka jest płaca minimalna w pana firmie?
No, jeśli chodzi, my akurat jesteśmy z tego znani, że warunki pracy w tej firmie są bardzo dobre i one powinny być bardzo dobre, bo jeżeli wymagamy od ludzi, bym powiedział, dużo więcej niż standardowa firma, która jak gdyby skupia się tylko i wyłącznie na tej części merytorycznej, jeżeli my angażujemy ludzi w dodatkowe rzeczy, to staramy się ich dużo lepiej wynagradzać. Jeśli chodzi o najniższe wynagrodzenia wraz z takim pakietem socjalnym, bonusów, to będzie to mniej więcej około 3700 zł netto. Więc wydaje się, że nie najgorzej. No i później już jak gdyby idzie się tylko w górę, ale ja tam akurat jeśli chodzi o te wynagrodzenie, to uważam, że to nie jest, oczywiście jest ważne, ale nie jest najważniejsze, bo dużo ważniejsza jest atmosfera. To, co nam się rzeczywiście udało, to stworzyć firmę, która ma już 90 osób, ale ma bardzo taką rodzinną tożsamość i bardzo bliskie relacje, gdzie praktycznie w firmie nie ma hierarchii, nikt nikomu nie musi kazać i w takich zespołach roboczych bardzo szybko usprawniamy rzeczy, które nie działają, wdrażamy nowe pomysły i to jest chyba najważniejsze z tych rzeczy, które, z których ja jestem dumny, że nam się
całkiem
udało. A ma pan
jakieś
marzenia? Ja mam bardzo wiele marzeń. Co ciekawe, najwięcej dotyczy nie samego mnie, bo tak jak mówiłem, ja akurat jestem idealistą i mimo, że bycie idealistą w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne, to mnie się akurat całkiem nieźle z tym żyje. Ja mam takie marzenie, żeby było dużo więcej firm takich jak my. Mam takie marzenie, żeby ludzie mieli więcej pozytywnych intencji, żeby chcieli ze sobą budować, żeby byli dużo bardziej ambitni, żeby dużo więcej czasu poświęcili na myślenie i żeby robić coś z przemyślenia, a nie robić czegoś, co jak gdyby nie ma sensu. I mam takie marzenie, żeby ludzie, zaczynając robić coś, mieli wizję końca, bo z tym też bardzo często jest problem.
Powiedział Marek Śliboda, prezes firmy i założyciel firmy, współzałożyciel firmy. Marko, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Studio 590. Sponsorem studia z kongresu 590 jest Grupa Energa.
Jesteśmy w hotelu Bristol w Rzeszowie, w niedaleko w Jasionce. Trwa kongres 590. A właściwie gospodarzem Kongresu 590 jest pan Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Za chwilę będziemy mieli połączenie telefoniczne z panem marszałkiem Władysławem Ortylem. Za chwilę zadamy te wszystkie pytania, które dotyczą polityki. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, kłaniam się.
Powiedziałem, że jest pan gospodarzem tego wielkiego wydarzenia, Kongresu 590. Jak pan ocenia już dzisiaj tą czwartą edycję?
No, jesteśmy po pierwszym dniu. Ja myślę, że było bardzo dużo wydarzeń, paneli, no, znakomitych gości. Dyskusja bardzo poważna i ważna. Chcę powiedzieć, że jest to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w skali kraju. Cieszymy się bardzo, że po raz czwarty tu u nas na Podkarpaciu. No i oczywiście też z taką nadzieją czekamy na piąty jubileuszowy kongres. Myślę, że też będzie dużym wydarzeniem.
Wczoraj dzień prezydenta Andrzeja Dudy, dzisiaj dzień premiera Mateusza Morawieckiego. Jakie są oczekiwania pana marszałka w stosunku do premiera Rzeczpospolitej?
No ja myślę, że dziś też w dalszym ciągu będziemy mówili o gospodarce przede wszystkim. Myślę, że premier też przedstawi te wszystkie najnowsze propozycje, które już padły, na pewno je doszczegółowi. Też spodziewam się, że zarysuje kilka kolejnych kroków i działań, które no, jak to zwykle bywa, są konieczne. Myślę, że ta naprawa gospodarki, naprawa naszego państwa, która dzisiaj bardzo dynamicznie, bardzo ma miejsce w dużej dynamice, no wymaga w dalszym ciągu jeszcze wielu starań i zabiegów. Na pewno trzeba pilnować finanse państwa, na pewno trzeba pilnować ten cały strumień inwestycyjny, który naszą gospodarkę napędza. No i oczywiście też trzeba wspierać małą przedsiębiorczość, każdego, kto wnosi pozytywny wpływ na gospodarkę.
Tutaj na kongresie 590 właściwie wczoraj nie odczuwało się, albo przynajmniej ja nie odczuwałem tej temperatury politycznej. Nie czuło się tego, że jesteśmy na samym finiszu kampanii wyborczej. Czy pan marszałek potwierdza taką ocenę, czy też nie?
No ja oczywiście potwierdzam, autentycznie też takie mam spostrzeżenia, wnioski. Myślę, że to dobrze, bo w kampanii politycznej mówi się oczywiście dużo rzeczy, a tutaj trzeba bardzo realnie ocenić wszystko, co z gospodarką się wiąże. No i też jak gdyby w jakimś wymiarze zdystansować się do tych kwestii, które są tylko i wyłącznie elementem kampanii, a ich oczywiście w kampanii jest dużo. I czasami niepotrzebnie. Tutaj polityka, że tak powiem, była tylko w wymiarze, że uczestniczyli politycy, ale rozmawiali o gospodarce i to było naprawdę dużym osiągnięciem tego pierwszego dnia kongresu.
Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika Sieci, właściwie powiedział, że już w czasie tej kampanii wyborczej nic nie może się zdarzyć, że wszystko jest już opisane. Czy z kolei z tym zdaniem pan marszałek się zgadza?
No ja myślę, że tak, no to już na finiszu tak jest, natomiast na pewno potrzebna jest też duża aktywność naszych mieszkańców, wyborców. Oczywiście frekwencja jest zawsze takim dowodem, że demokracja dobrze działa, że ta forma przedstawicielstwa się uruchamia. Frekwencja z wyboru na wybory rośnie, prawda? To jest bardzo dobra wiadomość dla naszego kraju, dla naszej gospodarki, bo przecież wiemy, że ci nieobecni to nie mają racji, a społeczeństwo głosując, uczestnicząc w wyborach, dokonując wyborów, też opowiada się za rozwiązaniami programowymi, za tymi wszystkimi deklaracjami. No, patrzę bardzo sceptycznie na obietnice, umie to już rozróżniać, także myślę, że ta demokracja u nas ma coraz taki bardziej pozytywny wymiar.
Na Podkarpaciu Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wszystkie wybory. Czy tutaj powtórzy swój wynik 13 października?
No, myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. Rzeczywiście nasza, że tak powiem, praca i zaangażowanie już 6 lat, przypomnę, ponad 6 lat Prawo i Sprawiedliwość niesie na swoich, że tak powiem, barkach odpowiedzialność za rozwój Podkarpacia, za wdrażanie środków pomocowych, za budowę infrastruktury, pomoc przedsiębiorcom. To jest istotne i ważne, ale no, pamiętajmy, jeszcze po wyborach nie jest. Ja oczywiście ten ostatni czas, jeżeli już mówimy o polityce, poświęcam też sprawom związanym z zachęcaniem ludzi do wzięcia udziału, do dobrej frekwencji, no i oczywiście do takiej merytorycznej dyskusji i debaty. No, jak to zwykle bywa, pracować trzeba w każdej sprawie do końca.
Na finiszu kampanii wyborczej w ostatnich miesiącach Podkarpacie straciło swojego marszałka. Pan Marek Kuchciński przestał być marszałkiem Sejmu. Jakie to wrażenie zrobiło na wyborcach Prawa i Sprawiedliwości?
No, no trzeba powiedzieć, że ta rzecz była, miała oczywiście wymiar medialny i miała wymiar też w jakimś układzie polityczny. No, ja tutaj z decyzjami jak gdyby nie dyskutuję. Natomiast kwestia jest taka, że pan Maszek bardzo angażuje się w sprawy województwa, w sprawy, że tak powiem, zrównoważonego rozwoju. Zawsze chętnie i często odwiedza nasze Bieszczady, opowiada się za przygotowaniem strategii karpackiej. To jest rzecz, która wychodzi ponad nasze województwo, ponad nasz kraj. Mam tu na myśli taką przykładową, dobrą praktykę, jak strategia alpejska pomogła temu obszarowi. Chcielibyśmy, żeby też i Karpaty Bieszczady w taki sposób się rozwijały.
Najbardziej Podkarpacie chwali się Doliną Lotniczą, to jest pierwsze, i Via Carpatia, to jest druga taka inwestycja o znaczeniu ogólnopolskim.
No oczywiście, to jest Dolina Lotnicza i klaster, no, można powiedzieć, europejski, znaczy wyrasta z tradycji Podkarpacia, z przemysłu lotniczego. I to jest dalnia wizytówka, ale też dobrze rozwijają się inne inteligentne, nasze pozostałe inteligentne specjalizacje, motoryzacja, informatyka. Trzeba pamiętać o tym, że no, naprawdę bardzo wiele oprogramowania, które funkcjonuje w kraju, które funkcjonuje oczywiście i pomaga przedsiębiorcom, powstaje na Podkarpaciu. No i także motoryzacja. Naprawdę jest tak, że no można nie znajdziemy praktycznie samochodu, który po prostu jeździ po polskich, po podkarpackich drogach, który nie miałby części elementów produkowanych na Podkarpaciu.
W lipcu nadawaliśmy Poranek Wnet z Jasionki. Wtedy mówiliśmy o tym, że powstaje taka duża Lufthansa, buduje tutaj swoje warsztaty. Czy te warsztaty zostały już otworzone, czy już funkcjonują? Czy samoloty Lufthansy przylatują do Rzeszowa po to, żeby być tu naprawiane, czy przeglądane?
Znaczy, jeszcze nie. Jest to takie konsorcjum firmy Lufthansa MTU, która będzie się zajmowała, to konsorcjum, remontem silników lotniczych. Ta fabryka jest w budowie, ale wszystko tam, z tego co można zauważyć, biegnie zgodnie z planem i myślę, że w przyszłym roku będzie już otworzona. Ale już dziś odbywają się szkolenia pracowników, odbywa się poszukiwanie kadr, bo to oczywiście ważna firma, praktycznie można powiedzieć, że to jest 1000 miejsc pracy, czekamy na jej otwarcie, ale też dziś na kongresie będziemy mówili o lokowaniu tu bazy remontu samolotów LOT-u. Myślę, że to też dobra wiadomość, Podkarpacie i nasze lotnisko musi się dobrze rozwijać. Chcielibyśmy, żeby to nie były tylko i wyłącznie rozwój oparty naszego lotniska o loty pasażerskie. Pamiętajmy, że potrzebny jest też ruch cargo i także cała infrastruktura okołolotniskowa. Lotnisko to nasza wizytówka.
Panie marszałku, spotkamy się już niedługo w Jasionce na kongresie 590. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się Państwu.
Marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl był gościem Poranka Wnet. I na deser dzisiejszego poranka, czyli poranka, który nadajemy z Rzeszowa, z hotelu Bristol. Dzisiaj jest 8 października, a deser Paweł Bobołowicz i Kijów. Dzień dobry, Pawle. Najcichszy deser w historii radia. Deser nastąpi po godzinie 12 w takim razie, a my serdecznie Państwa pozdrawiamy. Za chwilę w budynku Pasty, pewno już jest Milo Curtis, za chwilę audycja na początku był Chaos, a wydawcą poranka był kto? Łukasz Jankowski, zrealizował kto? Paweł Chodyna. Ryszard Gajewski doglądał, żeby wszystko było w należytym porządku. Poranek wnet jutro z Krakowa, a dzisiaj zapraszamy Państwa na audycję Kurier w samo południe o 12:00. Łukasz Jankowski z Jasionki, z Kongresu 590. Po południe również z Jasionki, proszę słuchać Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Radia Dwóch Prędkości. Krzysztof Skowroński życzę miłego dnia.